Szanowni Państwo, spokojnie, to tylko rozmowa. Ksiądz Andrzej Głasek, no, przede wszystkim proboszcz parafii Choroszczynka, decyzjany moderator dzieła biblijnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale będziemy rozmawiali przede wszystkim z księdzem Andrzejem. Dzisiaj o Eucharystii, o kolejnym sakramencie, którego istotę chcielibyśmy Państwu w zasadzie chcielibyśmy przypomnieć, ale mam takie wrażenie, że wielokrotnie w tych naszych rozmowach mówimy rzeczy, o których niektórzy nie słyszeli, nie widzieli. Tak zapytam z praktyki proboszczowskiej, księże Andrzeju. Jak to jest rzeczywiście z tą wiedzą, świadomością, jeśli chodzi o sakramenty? To są rzecz, co to wydawałoby się całkowicie doktrynalna, podstawowa, fundamentalna. Ale tak jak ksiądz obserwuje i rozmawia z parafianami, to powinniśmy wejść piętro wyżej, czy też stanąć na parterze i mówić o fundamentach?
Myślę, że trzeba by było wrócić do momentu, kiedy w praktyce duszpasterskiej przygotowujemy rodziców i dzieci do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Jest to wspaniały moment, kiedy właśnie ten sakrament w połączeniu z sakramentem pokuty stanowi centrum naszego zainteresowania. Najpierw rodzice, a potem dzieci są wprowadzone w tę nową rzeczywistość, w której będą uczestniczyć. Dzieci razem z rodzicami przypominają sobie, że mamy 7 sakramentów świętych, że pośród nich na trzecim miejscu wymieniany jest Najświętszy Sakrament albo Eucharystia, w zależności od tego, w jaki sposób dzieci przygotowywane są i z jakiego katechizmu korzystają, w jeden albo w drugi sposób określają ten sakrament. Dla rodziców jest bardzo ważny ten moment, że praktycznie w każdą niedzielę uczestniczą ze swoimi dziećmi we mszy świętej. Jest to, tak jak obserwuję w swojej parafii i w czasie przygotowania do pierwszej komunii świętej, bardzo ważny moment, kiedy to właśnie najpierw rodzice odkrywają, że niedzielna msza święta staje się dla nich bardzo ważnym momentem tygodnia, kiedy staje się momentem odkrywania nowej rzeczywistości, jaką jest możliwość wsłuchania się w Słowo Boże, głoszone w czasie, proklamowane w czasie Eucharystii, w liturgii Słowa. I potem obserwuję, że bardzo wielu rodziców przystępuje do Komunii Świętej, w ten sposób tworząc tę jedną wielką wspólnotę ludzi posilających się Najświętszym Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Jest to taki moment, kiedy rzeczywiście odkrywamy na nowo, czym jest msza święta w naszym chrześcijańskim życiu i Eucharystia, która stanowi pokarm w drodze naszego ziemskiego życia. Eucharystia, która będąc obecnością Jezusa Chrystusa wprowadza w nową rzeczywistość, w nową jakość chrześcijańskiego życia. Bo przecież by uczestniczyć w pełni w Eucharystii, by przyjąć Komunię Świętą, potrzeba tygodnia pracy nad sobą. Potrzeba czuwania, potrzeba wytrwania w łasce uświęcającej. Potrzeba tego skierowania siebie ku obecności Jezusa Chrystusa w swoim życiu na co dzień. I właśnie tę tajemnicę wydaje się, że w bardzo wielu przypadkach daje się zauważyć i daje się zrealizować właśnie poprzez pogłębienie chrześcijańskiego życia w czasie przygotowania do pierwszej komunii świętej.
Tak, ale zanim do tego dojdziemy, same, że tak powiem, alfabet, najbardziej podstawowe rzeczy. Zacznijmy od tego, że mówimy komunia, Eucharystia, Najświętszy Sakrament i w zasadzie ktoś może powiedzieć, dobrze, no to można używać zamiennie, ale tak po kolei, gdybyśmy mieli używać prawidłowej terminologii. Co jest najważniejsze? Co i dlaczego? I co znaczy?
Co, dlaczego i co znaczy? Jest to bardzo trudne bez wejścia w bardzo głęboką teologię, która wskazałaby nam
pewne, o początkach w ogóle Eucharystii różnice, też będziemy mówili.
Pewne różnice w nazewnictwie. Zacznijmy od tego, czym jest Eucharystia. Słowo pochodzi z języka greckiego. Eucharistein oznacza tyle, co dziękczynienie, podziękowanie. Jest rzeczywistością, jest pewną tajemnicą, którą, czy słowem, którym określamy liturgię, dzięki której pośród nas staje żywy i prawdziwy Chrystus. Gdybyśmy dalej chcieli określać i tak w bardzo prosty sposób definiować termin msza święta, wtedy zawężylibyśmy tę tajemnicę, choć jest to to samo, ale zawężylibyśmy tę obecność i tę tajemnicę do pewnego rytu, który sprawujemy. We mszy świętej możemy zauważyć bardzo określone części, które stanowią liturgię mszy świętej. Zauważamy pewne osoby, które w niej uczestniczą, a więc celebransa, lud, który uczestniczy, celebransa, który przewodniczy. Zauważamy pewnych posługujących, ministranci, lektorzy, psalterzyści, ktoś, kto czyta liturgię, ktoś, kto czyta modlitwę wiernych. Więc jest to pewna liturgia, pewien obrzęd, który jest sprawowany, mający swój określony czas, określoną strukturę, określone miejsce. Natomiast gdybyśmy dalej mówili o najświętszym ciele i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, wtedy najczęściej należałoby zwrócić uwagę na to, co stanowi w cudzysłowie efekt Eucharystii, mszy świętej, bowiem na skutek przemiany, która dokonuje się w czasie mszy świętej, chleb staje się prawdziwym ciałem, a kielich wina staje się prawdziwą krwią Jezusa Chrystusa. I zauważmy, że bardzo często po mszy świętej nie przechowujemy krwi pańskiej. Krew pańska jest spożywana w czasie mszy świętej, natomiast przechowujemy celem adoracji i celem obecności pośród nas postać ciała pańskiego pod postacią chleba. To jest prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, które przechowujemy w tabernakulum. Ta obecność jest obecnością do modlitwy, obecnością do adoracji, obecnością do uwielbienia. Że jest to prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa, zauważamy chociażby na podstawie cudów eucharystycznych, które dzieją się na przestrzeni wieków. Zacznijmy choćby od słynnego cudu w Lanciano, a zakończmy na ostatnim wydarzeniu, które miało miejsce kilka lat temu w Sokółce, gdy postać ciała pańskiego, postać chleba, którą widzimy realnie, stała się fragmentem mięśnia ludzkiego serca z określoną grupą krwi, z określonym pochodzeniem. Badania wykazały, że rzeczywiście jest to fragment mięśnia sercowego, który w okresie agonii został zachowany i przekazany do dnia dzisiejszego. Jeżeli więc w ten sposób patrzymy, to zauważamy właśnie ten potrójny jakby wymiar, gdy chodzi o te rzeczywistości. Eucharystii, mszy świętej, najświętszego ciała i krwi pańskiej. Eucharystia jest dziękczynieniem całego ludu Bożego. Msza święta jest pewnym rytem, który sprawujemy, liturgią, która się dokonuje w obecności Kościoła i jest rzeczywistością Kościoła. I najświętszy sakrament jako rzeczywistość, która jest rzeczywistością adoracji, rzeczywistością modlitwy, rzeczywistością obecności Jezusa Chrystusa pośród nas pod postacią chleba.
Dobrze, ale ponieważ ksiądz Andrzej jest biblistą, wielokrotnie był w Ziemi Świętej, więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze wrócimy do tej części naszej rozmowy, ale myślę, że warto by było w tej chwili sięgnąć do samych źródeł. Bo jeśli mówimy, że Eucharystia również w znaczeniu msza święta, w znaczeniu liturgicznym, to musimy sobie przypomnieć, że Eucharystia, czy też spożywanie pokarmu jest w przypadku wspólnoty chrześcijańskiej jak gdyby pierwotne. To się pojawia w zasadzie nie u naszych starszych braci w wierze. Oni
Oni
spotykali się
świętego.
Spotykali się wokół świątyni jerozolimskiej, oczywiście wokół przybytku, w synagogach też na słuchaniu Pisma.
Słuchaniu i modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego.
Ale tak. I w zasadzie dopiero w przypadku wspólnot chrześcijańskich pojawia się nam ten element. Jezus zostawia nam ten element wspólnotowy, tworzący dodatkowo wspólnotę. Czy ja dobrze kombinuję w tej chwili?
Myślę, że tak. Jest to dobry sposób myślenia. Źródła Eucharystii należy szukać w wieczerzy, którą Jezus spożywa ze swoimi uczniami. Zaprasza ich do wieczernika, by tam w rzeczywistość Starego Testamentu, jaką jest wieczerza paschalna, wpisać zupełnie nową jakość. Musimy to tutaj sobie przypomnieć, że Jezus sprawuje Paschę jako pamiątkę wyjścia z niewoli w Egipcie. Dla Izraelitów było to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze święto w roku. Miało wymiar bardzo wspólnotowy, bardzo rodzinny. Paschę należało spożywać w gronie rodziny. Pascha jako uczta, jako wieczerza miała kilka zasadniczych elementów, które również wyeksponowane są w przypadku wieczerzy, na którą Jezus zaprasza swoich uczniów i którą z nimi spożywa. Przede wszystkim najważniejszym elementem tejże uczty paschalnej był baranek, który spożywano. Baranek, który miał być przygotowany w odpowiedni sposób, zabity w odpowiedni sposób. Baranek, którego mięso spożywano z gorzkimi ziołami i niekwaszonym chlebem. To wszystko wynikało z nakazów prawa mojżeszowego, z nakazów, które nawiązywały wprost i wyraźnie do fundamentalnego wydarzenia, jakim było wyjście z niewoli w Egipcie, jaką było potem zawarcie przymierza na pustyni Synaj, pod górą Synaj. To wszystko prowadziło do tego, że Izraelici gromadzili się we wspólnocie rodziny czy we wspólnocie najbliższych po to, by dziękować Bogu, i tu mamy ten element dziękczynienia, który potem przechodzi w Eucharystię, dziękować Bogu za wielkie dzieła, które uczynił dla tego narodu. Bardzo ważną, bardzo istotną funkcję wypełniała również katecheza, która poprzedzała bądź następowała na początku całej uczty paschalnej. Mianowicie najmłodszy uczestnik, najczęściej jedno z dzieci uczestniczących w uczcie paschalnej, zwracało się do najstarszego uczestnika, najczęściej seniora rodu, z zapytaniem, co przypomina nam dzisiejszy dzień i dlaczego świętujemy dzisiejszy wieczór. Dlaczego taką ucztę świętujemy? I wtedy następowała katecheza paschalna, a więc katecheza o wielkich dziełach, które uczynił Pan Bóg. Byliśmy niewolnikami w ziemi egipskiej, Pan silną mocą, silnym ramieniem i swoją mocą wyprowadził nas z niewoli w Egipcie, wprowadził nas do ziemi obiecanej. Po 40 latach pobytu na pustyni staliśmy się ludem Pana. I wieczerza paschalna była dziękczynieniem. Dziękczynieniem, w którym znowu pewne gesty miały niezwykle ważną rolę. Jednym z pierwszych takich gestów był gest łamania chleba. Znowu najstarszy uczestnik tejże uczty paschalnej, gestem, specjalnym gestem, z gestem błogosławieństwa, łamał chleb i rozdawał go wszystkim siedzącym, wszystkim spożywającym tęże wieczerze. Przypomnijmy, chleb niekwaszony, a więc pozbawiony żadnego kwasu, bowiem był pamiątką tego, iż ciasto się nie zakwasiło w Egipcie. Rozdanie chleba, zauważmy, bardzo w sposób istotny zostaje wykorzystane przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, bowiem to właśnie łamanie tego chleba wykorzystuje Jezus jako moment, kiedy błogosławiąc go, rozdaje i mówi: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Na zakończenie zaś uczty, tutaj specjalne ryty, które obowiązywały, które były przestrzegane przez wszystkich Izraelitów, jednym z ostatnich kielichów, trzecim bądź czwartym, był kielich zwany kielichem błogosławieństwa. I tenże kielich zostaje znowu wykorzystany przez Jezusa po to, by go błogosławić i po to, by rozdać uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie. To jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Z poleceniem: to czyńcie na moją pamiątkę. Możemy więc powiedzieć, że uczta paschalna Starego Testamentu zostaje zamieniona, czy nabiera zupełnie nowego znaczenia, zupełnie nowego wymiaru poprzez te realne gesty Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo chleba, rozdanie uczniom z poleceniem bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Rozdanie kielicha z winem, bierzcie i pijcie, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. W ostatnim numerze niedzieli, na najbliższą niedzielę, na 3 marca, jest bardzo ciekawy artykuł dotyczący właśnie tego tematu i tej problematyki. W jaki sposób Jezus dokonuje transpozycji, wymiany znaczeń, symboliki Starego Testamentu, wprowadzając nową jakość i nową rzeczywistość Nowego Przymierza. To już nie baranek zabity i jego krew, którą oznaczano domy Egipcjan, jest tym, co ratuje ludzi, ratuje Izraelitów, ale to jest prawdziwa krew Jezusa Chrystusa wylana na krzyżu. To jest prawdziwe Jego ciało, które jest tą rzeczywistością, która daje życie. To jest właśnie ten moment, od którego dalej należy szukać tego, co następuje w pierwszej wspólnocie chrześcijan. Zauważmy, że jednym z pierwszych opisów, który nawiązuje do tej nowej jakości, jest epizod z uczniami w drodze do Emaus.
Dobrze, tylko jeszcze o jedną rzecz, księże, za chwilę do Emaus. Chciałbym, żebyśmy to bardzo mocno podkreślili, że mówimy tutaj, że praktycznie to, co czasami nam, no może nie chcemy tego zrozumieć, nie chcemy tego zauważyć, ale powiedzmy sobie otwarcie. Każda Eucharystia, każda msza święta niedzielna jest nawiązaniem do wieczerzy paschalnej.
Jest nawiązaniem, jest uobecnieniem nie tyle wieczerzy paschalnej, ile ofiary Jezusa Chrystusa
złożonej. Tak, ale ona się wywodzi się z tamtej tradycji.
Jest ustanowiona na bazie wieczerzy paschalnej Starego Testamentu, ale nabiera nowego znaczenia i nowej jakości.
Jest zmiana symboliki, zmiana, przełożenie pewnych akcentów bardzo konkretnych. Nie spożywamy.
Bo jest nowa rzeczywistość.
Nowa rzeczywistość.
Tą nową rzeczywistością jest rzeczywistość śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Ja chciałem tu właśnie powiedzieć, że nie pojawiamy się znikąd. Że my jesteśmy kontynuatorami pewnej tradycji, która została zmieniona. Jezus
nabrała nowej jakości, dlatego, że zmieniła się rzeczywistość.
Tak.
Zauważmy, że cała rzeczywistość Starego Testamentu zamyka się właściwie w śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu zamyka etap Starego Przymierza. Dalej, Jego zmartwychwstanie otwiera zupełnie nową jakość. Otwiera to, co nazywamy eschatologią czasów ostatecznych, bowiem wypełnia się Stary Testament. Oto Mesjasz umiera na krzyżu, oddaje swoje życie, wypełnia wszystko to, cokolwiek stanowiło, jeśli można użyć takiego stwierdzenia, stanowiło odkupienie tych win, które zostały zaciągnięte przez pierwszych rodziców w raju. Nawiązujemy tutaj do tej rzeczywistości, w której Stary Testament ze swoimi ofiarami świątyni jerozolimskiej, ofiarami krwawymi, nie ma już sensu. Dlatego, że te ofiary, ile by ich nie było, były tylko ofiarami zastępczymi. Natomiast ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu, która uobecnia się w każdej mszy świętej, i tu jest najgłębszy sens mszy świętej, uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, ta ofiara jest jedyną, pełną i wystarczającą ofiarą naszego zbawienia. Tutaj bardzo głęboko tę prawdę zamyka nam i wyjaśnia autor listu do Hebrajczyków, który bardzo wiele miejsca poświęca właśnie teologii ofiary Jezusa Chrystusa, wskazując, że to właśnie nie krew cielców i kozłów, ale krew Jezusa Chrystusa wylana na krzyżu jest ofiarą naszego zbawienia. I ta krew i to ciało jest rzeczywiście obecne w Najświętszym Sakramencie, jest obecne w Eucharystii, jest obecne w czasie mszy świętej. I to nie jest tylko pamiątka. To nie jest tylko zdjęcie, na które patrzymy, to nie jest obrzęd, który powtarzamy po raz kolejny, ale jest to rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pośród nas, pod postacią chleba i wina. Obecność we mszy świętej, obecność w Eucharystii.
Dlatego też mówi że krzyż został bramą, ale jednocześnie też nie możemy, jakkolwiek zaczyna się nowa rzeczywistość, nowy czas, nowy testament, nowe przymierze, trzeba pamiętać o tej tradycji,
nie
która...
Nie możemy o tym zapomnieć.
Właśnie, ale niektórzy chcieliby odcinać. Były te, też pamiętamy o tym, że oczywiście były sytuacje i też próbowano jak gdyby zapomnieć o tym, ten Stary Testament, te wszystkie wydarzenia zmierzające do krzyża były gdzieś odsuwane na dalszy plan.
Ale nie da się zrozumieć Nowego Testamentu, nie da się zrozumieć ofiary Jezusa Chrystusa, nie da się zrozumieć Jego mesjańskiego posłannictwa bez znajomości Starego Testamentu i wszystkich zapowiedzi, które do Niego się odnoszą. Tylko Nowy Testament jest możliwy do interpretacji właśnie poprzez pryzmat Starego Testamentu, przygotowującego wydarzenia zbawcze. Jak zrozumieć na przykład ofiarę Jezusa Chrystusa i całą rzeczywistość sługi Jahwe bez czterech pieśni, które zawarte są w księdze Trito Izajasza, czy ogólnie rzecz biorąc w księdze Izajasza. Nie da się. Jeżeli nie weźmiemy interpretacji właśnie tychże pieśni sługi Jahwe, nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć sensu cierpienia Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak, a nie inaczej to wszystko miało się dokonać? Bez znajomości proroctw zawartych w księdze proroka Jeremiasza nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć znowu posłannictwa Jezusa Chrystusa i faktu, w którym mówi, Jezus mówi o tym, że prorok Jeremiasz mówi o tym, że Pan Bóg da zabierze serce z kamienia, a da serce z ciała. Podobnie prorok Ezechiel, działający mniej więcej w podobnym czasie, co prorok Jeremiasz, mówią o tej samej rzeczywistości. Zabrania serca z kamienia, a dania serca z ciała. Jezus wypełnia tę rzeczywistość. I można powiedzieć, że Stary Testament jest przygotowaniem Nowego Przymierza, a Nowe Przymierze jest wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. I w Eucharystii, zauważmy, we mszy świętej, ta rzeczywistość doskonale się jakby komponuje i doskonale jest wyeksponowana, tylko potrzeba umiejętności dostrzeżenia tej prawdy. Zauważmy, liturgia słowa. Pierwsze czytanie jest najczęściej czytaniem ze Starego Testamentu. Drugie czytanie jest czytaniem z Nowego Testamentu, najczęściej z listów świętego Pawła. I wreszcie Ewangelia, która jest sednem rzeczywistości, sednem proklamacji dobrej nowiny o zbawieniu. Właściwie rzecz biorąc, należałoby troszeczkę inaczej poustawiać. Ja osobiście bym troszeczkę inaczej poustawiał. Mianowicie czytałbym czytanie ze Starego Testamentu, następnie Ewangelię i dopiero czytanie z Nowego Testamentu. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Stary Testament – zapowiedź, Ewangelia – wypełnienie tejże zapowiedzi, Nowy Testament – listy Pawła, czy dzieje apostolskie, czy listy powszechne, tak zwane, są już interpretacją tego, co dzieje się w Starym Testamencie i w Ewangelii i zastosowaniem do rzeczywistości Kościoła.
Święty Paweł tutaj, chociażby. Ale myślę, że postawiono przede wszystkim na tym, że jednak
oczywiście
Ewangelia jest najważniejsza, więc ona
dlatego
powinna być
finałem. Stanowić finał liturgii słowa. Oczywiście i dlatego nie kwestionuję tego układu. Natomiast przy homilii bardzo często, czy w homilii bardzo często właśnie następuje to przestawienie akcentów. Stary Testament, Ewangelia, wypełnienie, Nowy Testament jako realizacja, czy propozycja realizacji w rzeczywistości.
I podkreślmy, że to jest właściwie to, co się, czym się zaczyna Wieczerza Paschalna, czyli generalnie pytanie, jak było. Tylko odnoszenie, nie odnoszenie tylko i wyłącznie do tradycji wyjścia z Egiptu, ale generalnie rzecz potraktowana szerzej. Ja wiem, że w tej chwili niektórym być może burzy się wiele wyobrażeń swojego pewnej świadomości bycia.
Ale myślę, że tak trzeba.
Ale trzeba po prostu, drodzy Państwo, żebyśmy spojrzeli na mszę świętą właśnie w kontekście Paschy. To, co wielokrotnie nasz ksiądz biskup powtarza i odwołuje się do Paschy, co się czasami niektórym po prostu nie wydaje zbyt trudne. To jest bardzo proste. Wystarczy
bardzo
zobaczyć
proste.
Paschę, mszę świętą, Eucharystię, ostatnią wieczerzę i potem już za chwilę będziemy przechodzić do tradycji, ale i teraz druga część Eucharystii, czyli już Dochodzimy do zasadniczej eucharystycznej.
To liturgii eucharystycznej.
Czyli tak to jest to
sedno. To znaczy, no trudno powiedzieć sedno, bo liturgia mszy świętej stanowi pewną całość, bardzo konkretną całość, składającą się z dwóch części. To znowu ma swoje bardzo historyczne uzasadnienie, bowiem z tradycji pierwszego kościoła wynika fakt, że sakrament chrztu świętego, myślę, że to było poruszane w poprzednich spotkaniach i poprzednich katechezach, sakrament chrztu świętego był udzielany w pierwszym kościele w wieku dorosłym, a więc istniała instytucja katechumenatu, a więc ludzi, którzy należeli do wspólnoty kościoła, ale jeszcze nie byli włączeni do tej wspólnoty przez sakrament chrztu świętego. Oni przygotowywali się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. I katechumeni, bo tak określamy tych ludzi, mieli prawo uczestnictwa tylko w liturgii słowa. Natomiast po liturgii słowa musieli opuścić zgromadzenie, ponieważ nie byli jego pełnoprawnymi członkami. A więc nie mogli w pełni uczestniczyć w liturgii Eucharystii, której kulminacyjnym momentem było przyjęcie Komunii Świętej. Przyjęcie Komunii Świętej było możliwe dopiero po przyjęciu sakramentu chrztu świętego. Dlatego katechumeni wychodzili, czy uczestniczyli w tej pierwszej części kościoła.
Niby rozdział.
Natomiast to myślę znowu bardzo istotny i bardzo ważny element, który dzisiaj należy zaakcentować. Fakt, że uczestnicy liturgii eucharystycznej przyjmowali Komunię Świętą. A więc sednem zjednoczenia wspólnoty ludzi, którzy gromadzili się na Eucharystii, uczestniczyli w liturgii eucharystycznej, była Komunia Święta. Komunio jako zjednoczenie. I nie było sytuacji, w której ktoś nie przyjmował Komunii Świętej. Bo oznaczało to,
że jest poza
wspólnotą. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na rzeczywistość naszych kościołów i rzeczywistość mszy świętej, no jest to niezwykle smutny moment i smutny fakt, że z pełnego kościoła uczestników mszy świętej, liturgii eucharystycznej, do Komunii Świętej przystępuje 10-15%. To wydaje mi się świadczy, ten fakt świadczy o wielkim niezrozumieniu istoty mszy świętej, istoty Eucharystii jako wspólnoty, jako komunii, jako zjednoczenia. Nie jesteśmy kimś, kto może tylko w pewnym momencie uczestniczyć. Jeżeli gromadzimy się jako wspólnota wierzących w Chrystusa. On nas jednoczy, On nas gromadzi, On nam daje swoją łaskę. On chce nas przemieniać również swoją obecnością. Jeżeli sami się wyłączamy z tej wspólnoty, to pytanie, gdzie jesteśmy?
No tak, tym bardziej, że jest ten moment w czasie mszy świętej, kiedy mówimy, wyznajemy grzechy.
Jest to bardzo ważny moment, który wydaje mi się znowu został lekko zapomniany, bądź lekko odsunięty na margines naszej świadomości chrześcijańskiego życia. Na początku mszy świętej jest liturgia pokutna, jest liturgia, w której celebrant zaprasza nas, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędach mszy świętych wszystkich. Czyli dokładnie. I wtedy ten moment w świetle prawa kanonicznego, w świetle liturgii, w świetle praktyki Kościoła jest momentem, w który uzdalnia nas do przyjęcia Komunii Świętej, jeżeli nie jesteśmy wyłączeni z tej wspólnoty przez grzech ciężki. To jasno i mocno podkreślmy. Tylko grzech ciężki wyłącza nas ze wspólnoty Kościoła i wyłącza nas z możliwości przyjęcia Komunii Świętej. Natomiast obrzęd pokuty na początku mszy świętej pozwala nam, jeżeli w sposób świadomy uczestniczymy w tym momencie mszy świętej, pozwala nam na przyjęcie Komunii Świętej.
Czyli pełnego uczestnictwa w całym zgromadzeniu,
w całej wspólnocie eucharystycznej.
Bo to, co jest istotne i co będziemy wielokrotnie, drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj podkreślali w tej naszej rozmowie, to, że cały czas mówimy o sakramencie, kolejnym sakramencie wspólnotowym, który tworzy wspólnotę. Nie jest on w żaden sposób indywidualnie traktowany, jak to się czasami mówi, zabiorę cię, Panie Jezu, do domu i nie oddam cię nikomu. Więc generalnie tak czasami podchodzimy, że to jest nasza osobista relacja z Bogiem. Nasza
Ewentualnie tutaj jeszcze można podkreślić jeszcze jeden moment, który odgrywa dość istotną, dość ważną rolę, zwłaszcza tutaj w naszym środowisku. Bardzo często osoby, które przychodzą i proszą o intencję mszy świętej, o modlitwę w określonej intencji, potem mówią: moja msza święta. To jest, albo cała rodzina mówi: nasza msza święta. No jest to, wydaje mi się, lekkie nieporozumienie i lekkie niezrozumienie całej prawdy. Msza święta nie jest niczyją własnością. Msza święta jest znakiem wspólnoty, która gromadzi się i która przeżywa ten moment obecności Jezusa Chrystusa. Zauważmy, Sobór Watykański II przypomniał nam bardzo istotną, bardzo ważną prawdę o obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Właśnie Sobór przypomniał nam, że Jezus Chrystus jest jakby w czworaki sposób obecny w Eucharystii, w czasie mszy świętej. Jest obecny przede wszystkim we wspólnocie ludu, który się gromadzi. A więc cały lud, który jest, wszyscy uczestnicy mszy świętej, tworzą wspólnotę, w której jest Jezus Chrystus. Gdzie dwaj, przypomnijmy słowa Ewangelii, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jezus Chrystus dalej jest obecny pod postacią chleba i wina. A więc tych darów, które określając rzeczywistość ludzką, stają się jego prawdziwym ciałem i krwią. Nie po to, aby je adorować, ale po to, by je przyjmować. To, co już wspominaliśmy, że Jezus wybiera te bardzo, bardzo ludzkie rzeczywistości, chleb i wino. Podstawa, które staną, podstawa naszej rzeczywistości, podstawa naszego istnienia. Chleb musimy jeść.
Chleb musimy
łamać, aby jeść. Wino w środowisku Bliskiego Wschodu było jednym z podstawowych napojów, których używano. A więc ten znak obecności Jezusa Chrystusa jest bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny. Dalej, Jezus Chrystus jest obecny w swoim Słowie. Tutaj interpretatorzy Pisma Świętego, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się problemem natchnienia, mówią o tym, że tak jak pod postacią chleba i wina, tak samo w swoim Słowie Jezus jest obecny pośród nas. Bo to jest przecież Jego Słowo, zwłaszcza Ewangelia. To niczyje inne, tylko Jego wypowiedziane Słowo, zapisane piórem ewangelistów. Jego Słowo. Wreszcie czwarty sposób obecności to osoba celebransa, która stanowi pewien znak jednoczenia całej wspólnoty. W osobie celebransa jest obecny Jezus Chrystus. Zauważmy, nie ma księdza, nie ma Eucharystii. Może być zgromadzony lud. Tutaj zwłaszcza te relacje za naszej wschodniej granicy, z czasów bardzo nieodległych, gdy czytamy relacje mówiące o braku kapłana wysłanego gdzieś tam na Syberię, a tu jest lud, gromadzi się. Wykładane są na ołtarzu szaty liturgiczne, rozkładany mszał, stawiany kielich z winem, patena z chlebem, a nie ma księdza. Nie ma tego, którego mocą słów wypowiadanych stałaby się przemiana, stałaby się Eucharystia. I to był dramat tamtych ludzi, bo byli ludem zjednoczonym w imię Jezusa Chrystusa. Słuchali Jego słowa, ale nie było tego istotnego elementu celebransa, który stanowiłby o jedności całego ludu i którego mocą dokonałoby się to czyncie na moją pamiątkę.
Jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym tutaj dodać. Może księdzu nie wypada, ale ja chyba mogę, bo czasami słyszymy takie, no wino, to zdziwienie do wina. Trzeba znów odnieść się właśnie do tamtego klimatu i zdawać sobie z tego sprawę, że woda była rzeczą dosyć trudno dostępną. Ją przechowywano i woda jako taka bardzo szybko się psuła. Dlaczego spożywano wino? Dlatego, że wino nie psuło się.
Wino się nie psuło i w tamtym klimacie wino stanowiło, no może nie tyle podstawę, ile bardzo ważny element pożywienia. Mhm. Bardzo często celem ochłody pito wino zmieszane z wodą.
Bo zazwyczaj to jest dosyć mała ilość alkoholu.
Jest to orzeźwiający napój. Mhm. Jest to stosunkowo niewielka ilość alkoholu. O wiele bardziej chodziło właśnie o dostępność i fakt, że wino można było dłużej przechowywać.
Dokładnie, więc tutaj dlatego wino.
Ale jeszcze jest jeden bardzo istotny moment, bardzo ważny moment, na który trzeba zwrócić uwagę. I tu znowu nie możemy zrozumieć pewnej symboliki bez Starego Testamentu. Zauważmy, że wino w symbolice mesjańskiej, w symbolice mesjańskiej Starego Testamentu jest znakiem uczty mesjańskiej. Jest znakiem tego, że oto Bóg, wypełniając swoje plany, zaprasza swoich wybranych na ucztę z najprzedniejszych mięs i najwyborniejszych win. Znowu zauważmy, najprzedniejszym mięsem jest ciało Jezusa Chrystusa, wydane dla nas i dla naszego zbawienia. Najprzedniejszym winem, najprzedniejszym napojem jest Jego krew. Dla nas, uczestników tajemnicy zbawienia, włączonych w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie przez sakrament Chrztu Świętego. To wydaje się i jakby w cudzysłowie trąciło trochę kanibalizmem, no bo przecież jakże on może nam dać swoje ciało do spożycia?
Znaczy, to jest pytali Żydzi.
No tak, ale to jest trudne bardzo trudne do zrozumienia.
Jeżeli nawet podejrzewam, że ksiądz przygotowuje dzieci do pierwszej komunii, to pewnie ksiądz też ma problemy z wytłumaczeniem.
Z wytłumaczeniem
chleb,
dlaczego?
Ciało, mięso. Jest to dla dziecka 9-letniego, jest to rzeczywistość.
8-letniego, w tej chwili nawet 7, bo przecież mamy ten.
Jest to dramatycznie trudne do
połapania. Bardzo trudne do zrozumienia, bardzo trudne, ale w takiej rzeczywistości uczestniczymy.
Dlatego bez tych odniesień, bez znajomości, nam jest szalenie trudno. Ja kiedyś sobie tak zwróciłem, ale ksiądz mi tutaj uzmysłowił, że to nie tylko mój pomysł, że to zauważyli już mądrzejsi dużo ode mnie, że w tym geście łamania chleba, dzielenia się tym chlebem. My w tej chwili znów żyjemy w takiej tradycji, że chleb się kroi.
Mamy nóż.
Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno, jakbyśmy z naszymi dziadkami porozmawiali, bo pradziadkami prędzej, to oni powiedzieli, że nie kroiło się chleba. Chleb się urywało, łamało, urywało się w różnej formule. To jest jedna z rzeczy, to jest jeden rytm. Po pierwsze, to jest bardzo powszechny, ponadkulturowy praktycznie zwyczaj, jeśli chodzi o ten sposób dzielenia, jak również spożywanie napoju. Pomijając, czy to jest wino w tamtym klimacie, czy to jest u nas, byłoby, nie wiem, woda, mleko, czy cokolwiek innego. To są rzeczy, które są powtarzane przez człowieka przynajmniej 3 razy dziennie.
Uniwersalne. Są to rzeczy
jest
uniwersalne.
To rytm niesamowicie uniwersalny, niesamowicie powszechny i w gruncie rzeczy wkładając go, czy też dostosowując go do potrzeb religii, właściwie mamy coś takiego, niesamowity przekaz, bo właściwie za każdym razem, kiedy nawet do śniadania się śniadamy, możemy sobie przypomnieć ucztę eucharystyczną.
Dokładnie tak. I zwróćmy uwagę tutaj na kilka spraw w kontekście tego stwierdzenia, które padło przed chwilą. Po pierwsze, musimy sobie uświadomić fakt, że w tradycji Bliskiego Wschodu chleb wygląda inaczej niż u nas. To nie jest bochenek, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. To jest placek przypominający nasz naleśnik. I taki placek rzeczywiście trudno kroić. Ten placek się po prostu bierze w rękę i po prostu się go rozrywa. Łamie. No tutaj z dzieciństwa przypomina mi się moment, kiedy mama robiła pierogi. I zawsze, kiedy te pierogi się robiło, jeszcze na kuchni gdzieś tam, czy kluski, dokładnie, gdzieś tam na kuchni węglowej, zawsze mamie się podbierało kawałek tego ciasta, robiło się taki placek, taką macę i piekło się właśnie na tejże blasze.
To jest z tego samego pokolenia.
I to właśnie obrazuje, jak wyglądał chleb w rzeczywistości Nowego Testamentu i uczty paschalnej, na którą zaprasza Jezus. Ten chleb po prostu był kruchy, on się łamał, a jeżeli nawet się nie łamał, to jego można było rozerwać. Jeżeli był miękki, to można było go rozrywać i dawać uczniom do spożycia. Łamanie chleba. Jest to dalej kolejny wymiar. Wspomnieliśmy już tutaj pewien moment uczty w Emaus, czy wieczerzy, na którą Jezus daje się zaprosić przez swoich uczniów już po zmartwychwstaniu. Oni dwaj szli do Galilei, wędrowali w kierunku Emaus. Tutaj nie wnikamy, gdzie należy lokalizować to miejsce. Natomiast Jezus został niejako przymuszony, aby zostać z nimi na wieczerzy. I po czym go poznali? Nie poznali go po tym, jakim wyjaśniał pisma. Nie poznali go po słowie, które do nich mówił. Ale poznali go po jednym, to musiał być niezwykle charakterystyczny gest, po łamaniu chleba. I tejże samej nocy, tegoż samego wieczora wrócili z powrotem do Jerozolimy i stwierdzają, Pan nam się ukazał, poznaliśmy go po łamaniu chleba. Musiał być to więc bardzo, bardzo czytelny, bardzo charakterystyczny gest Jezusa, którym dał się rozpoznać swoim uczniom.
Czy to, że w czasie Eucharystii łamiecie również ciało eucharystyczne, hostię, w bardzo charakterystyczny sposób, jeden niepowtarzalny, wszyscy dokładnie tak samo trzymacie, to też jest nawiązanie do tego?
To też jest nawiązanie do tego gestu, też jest nawiązanie do tego charakterystycznego sposobu. Nie wiemy, czy takiego samego. Ale to jest gest uniwersalny, który dokonuje się w każdej Eucharystii, niezależnie od miejsca, w którym jest ona sprawowana i niezależnie od wielkości hostii, która jest użyta do celebrowania Eucharystii, do celebrowania mszy świętej. Niezależnie od tego, jak wielka jest hostia, ten moment jest zasadniczym, ważnym, istotnym momentem. Łamanie chleba. Od tego zresztą w pierwszym kościele bierze nazwę zgromadzenie liturgiczne. Uczniowie, jak czytamy na kartach Dziejów Apostolskich, gromadzili się na łamaniu chleba. To były pierwsze zgromadzenia liturgiczne, którego istotnym elementem, zresztą święty Paweł daje nam świadectwo o tym w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, jest to najstarszy przekaz zarówno ustanowienia Eucharystii, jak i świadectwa tego, w jaki sposób ją sprawowano we wspólnocie wierzących, w pierwszej wspólnocie, w której uczestniczy również święty Paweł. I mówi o tym, że łamią chleb. A więc jest to bardzo, bardzo charakterystyczny, bardzo istotny, bardzo ważny znak.
Kiedy już, bo musimy powolutku kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale chciałbym właśnie lądując, jak to się brzydko mówi w języku radiowym, podkreślić jedną rzecz. Kiedy następuje moment w czasie mszy świętej, komunii, rozdania, do kapłana, do tego, który rozdaje, czy też udziela komunii, podchodzą wszyscy równi sobie. Nie podchodzimy po to, żeby wziąć Pana Jezusa, tylko podchodzimy jako wspólnota.
Jako wspólnota, która zjednoczona obecnością Jezusa Chrystusa chce pokrzepiać się Jego ciałem. Jest to chleb dający życie wieczne. Myślę, że tutaj warto, abyśmy nawiązali również i wspomnieli bardzo istotny, bardzo ważny moment, który wydaje mi się stanowi sedno zrozumienia Eucharystii. Nawiążmy do 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana. W Ewangelii świętego Jana bowiem, gdy czytamy opis ostatniej wieczerzy, nie znajdziemy słów ustanowienia Eucharystii. Natomiast znajdziemy różne mowy wygłoszone w czasie ostatniej wieczerzy, między innymi mowę o tym, że Jezus jest winnym krzewem, my zaś jesteśmy latoroślami. Znajdziemy mowę arcykapłańską, znajdziemy przepiękny opis pokory i uniżenia Jezusa myjącego uczniom nogi. Natomiast egzegeci zwracają uwagę, że to właśnie nie potrzeba było już we wspólnocie pierwszego kościoła przypominać sposobu ustanowienia Eucharystii. Przypomnieć sobie trzeba, że Ewangelia świętego Jana powstała najpóźniej, a więc już w świadomości pierwszego kościoła utrwalona była tradycja łamania chleba, tradycja Eucharystii. Potrzeba było przypomnienia jej sensu i zrozumienia. Dlatego Jan eksponuje w 6 rozdziale fakt rozmnożenia chleba i ryb i następnie bardzo dużo miejsca w 6 rozdziale poświęca mowie, którą Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum następnego dnia po rozmnożeniu i nakarmieniu rozmnożeniu chleba i ryb i nakarmieniu 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I w tejże mowie eucharystycznej Jezus zwraca uwagę na niezwykle istotny, niezwykle ważny wymiar chleba, które jest jego ciałem. Chleba, które daje życie wieczne. Nie jest to pokarm, który jedli wasi ojcowie na pustyni, a poumierali. To jest prawdziwy chleb, który z nieba stąpił i daje życie wieczne. Kto spożywa ten chleb i kto pije tę krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc niezwykle ważne, niezwykle istotne, ale wydaje mi się bardzo zapomniane słowa Jezusa Chrystusa, zawarte właśnie w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Myślę, że do tych słów naprawdę potrzeba wracać, trzeba sobie je uświadamiać i trzeba tymi słowami żyć, zwłaszcza uczestnicząc w Eucharystii.
Ja już do tego nic więcej nie mogę dodać, drodzy Państwo. Bardzo serdecznie księdzu Andrzejowi Głaskowi dziękuję, bo myślę, że dzisiaj mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie z księdzem Andrzejem Państwo na swoje uczestnictwo, na samą Eucharystię, jak również na uczestnictwo spojrzycie troszeczkę inaczej, z innej perspektywy. I tak jak tutaj ksiądz Andrzej powiedział, że trochę niefajnie wygląda, jak 10-15% uczestników mszy świętej do komunii przystępuje, to pomyślcie sobie Państwo, że...
Całe zgromadzenie zaczyna się od aktu pokuty początku mszy świętej. Aktu pokuty, który pozwala nam w pełni uczestniczyć w tejże Eucharystii. W pełni tworzyć tę wspólnotę, którą jest wspólnota Kościoła, którą tworzymy. I to jest również nasze wyznanie wiary, którą składamy, a które w roku wiary ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest niezwykle ważne, istotne i potrzebne. Może to właśnie jedno z postanowień na ten rok, że Eucharystia będzie dla nas również posiłkiem, które będziemy spożywać jako umocnienie na drodze naszej wiary.
Ksiądz Andrzej Głasek, proboszcz parafii Choroszczynka, no jednocześnie przede wszystkim nasz przewodnik po Ziemi Świętej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.